kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, w piątkowy poranek w naszym studiu Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, czyli po prostu Wody Polskie w Poznaniu. Witam pana serdecznie w naszym studiu.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Za naszym redakcyjnym oknem jest słońce. Teraz tego nie widać na potrzeby nagrania. Ściągnęliśmy żaluzję, ale tak, słońce piękne świeci. To mnie cieszy, dlatego że między innymi chciałbym rozmawiać o suszy. Gdyby padał deszcz, to pewnie te warunki nie byłyby takie jak sytuacja, która gdzieś tam w Wielkopolsce i w naszym kraju coraz bardziej puka swoją taką rzeczywistością suchą do nas. Ale najpierw o temacie, który jest świeży, chociaż przyglądamy mu się od jakiegoś czasu. Mam na myśli zanieczyszczenie Jeziora Kierskiego. Na dniach do prokuratury jedna z kancelarii poznańskich złożyła zawiadomienie w sprawie właśnie katastrofalnego stanu wód Jeziora Kierskiego, zanieczyszczenia jeziora. Pada tam określenie, że zanieczyszczenie jest ogromne. Będzie to miesiącami, może latami trwało nawet jego przywracanie stanu jeziora. No i pytanie takie, jak do tego w ogóle mogło dojść, panie dyrektorze? Bo technicznie wiem, że gdzieś tam doszło do zmiany kierunku odpływu, wiemy w którym miejscu, ale myślę sobie tak, że przez rok to się działo od tak po prostu i te wody ciekły, te zanieczyszczenia w kierunku Jeziora Kierskiego.
Panie redaktorze, zanieczyszczenie Jeziora Kierskiego to nie jest konsekwencja jednej przyczyny i tu w tym przypadku dopływu zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym. To jest suma procesów.
Choć to główny winowajca.
W tej chwili tak. Nie da się ukryć, że rzeczywiście była to taka duża dawka biogenów, która spowodowała ten impuls, który w momencie, kiedy temperatura wody się podniosła, to momentalnie po prostu nastąpił zakwit. Najpierw ten taki charakterystyczny czerwono-brunatny, to były brudnice. Teraz mamy zakwit sinicowy. I rzeczywiście jest tego dużo.
No, słyszałem, że takie już się pojawiają kolory.
Różne kolory. Tak, sinice mogą mieć różne kolory, w zależności od tego też, jakie inne grupy glonów. Tam są kryptofity, są zielenice, eugleniny, więc tak naprawdę mamy całe spektrum różnych organizmów, które w zależności od tego, jakie biogeny są dostępne, jaka pora roku, jaka temperatura wody, one akurat w tym momencie mają swój zakwit w największym stopniu i rzeczywiście tak woda może mieć różny kolor.
Ale wróćmy do ścieków, bo to one są przedmiotem przede wszystkim tego zawiadomienia do prokuratury.
Oczywiście. No w tej sytuacji mieliśmy coś takiego, że nastąpiło rzeczywiście przerwanie działu wodnego, który w naturalny sposób ograniczał kiedyś odpływ wód z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym w kierunku kanału Przybrodzkiego i kanał Przybrodzki płynął dalej w stronę północną do rzeki Samy, mniej więcej w rejonie Szamotu wpływał do niej.
A teraz płynie w drugą stronę.
Natomiast w wyniku konserwacji cieku rowu SK63, który właśnie był tym działem wodnym, nastąpiło przerwanie tego działu wodnego i woda, która miała płynąć na północ, zaczęła płynąć w kierunku południowo-wschodnim do rzeki Samicy Kierskiej, następnie z Samicy Kierskiej już do Jeziora Kierskiego. W efekcie dopływ biogenów był bardzo duży właśnie na przestrzeni zimy i wiosny. Należy tutaj dodać, że zimę mieliśmy wyjątkowo przekropną, dużo opadów i to też wpłynęło, że jeszcze dodatkowo zarówno te zanieczyszczenia, które pochodziły z oczyszczalni ścieków, jak i zanieczyszczenia z pól zaczęły płynąć do jeziora.
Tak, tylko to już się stało w ubiegłym roku przez ten rok. Między innymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska alarmował, że dochodzi do tych zanieczyszczeń. To się działo jeszcze bardzo, bardzo długi czas. Stąd moje pytanie cały czas. Jak do tego mogło dojść, że ten proceder mógł postępować? Dopiero tak naprawdę niedawno żeglarze, tak naprawdę społecznicy, wrzucili tam trochę balotów słomianych, no i na chwilę zatrzymali, chociaż już znowu słyszałem, że przecieka ten kanał, który doprowadza te zanieczyszczenia do Kierskiego.
W tej chwili ciężko powiedzieć, dlaczego do tego w ogóle doszło. Tak? No była konserwacja cieku i ktoś po prostu nie pomyślał nad tym, że konserwacja może doprowadzić do zmiany kierunku płynięcia wody. My tak naprawdę informacji nie dostawaliśmy wcześniej. Dopiero w tym roku dostaliśmy informację, że taka sytuacja ma miejsce. Jak tylko się o tym dowiedzieliśmy, zarówno od mieszkańców, od żeglarzy, od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Natychmiastowo wysłaliśmy w teren pracowników zarządu zlewni w Poznaniu. Również pracownicy Wydziału Kontroli z RZGW w Poznaniu też uczestniczyli w tych kontrolach. Pierwsza kontrola miała miejsce w marcu, następnie w kwietniu. Rzeczywiście zostały wtedy stwierdzone te naruszenia.
Tylko, że już w ubiegłym roku, w czerwcu, w lipcu inspektorzy WIOŚ-u alarmowali o tym i też dawali wam znać, też występowali z wnioskiem o to, żeby cofnąć lub ograniczyć pozwolenie wodnoprawne dla tej oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym, które pozwalało im tak naprawdę zanieczyszczać to jezioro. Ja sobie zdaję sprawę, że trudno jest dla tak dużej miejscowości po prostu zupełnie cofnąć możliwości działania oczyszczalni ścieków. To byłby armagedon pewnie porównywalny, albo i większe zanieczyszczenie Jeziora Kierskiego. No ale jednak Wody Polskie stwierdziły, no niech działa dalej. Tak, jak
tak, rzeczywiście. My jako Wody Polskie dostajemy rokrocznie sprawozdania. To są sprawozdania roczne i sprawozdania kwartalne w zakresie tego, ile wody jest odprowadzane z oczyszczalni ścieków, jak również wyniki badań. Jeżeli patrzymy na te wyniki badań, to wszystko jest w normie. Zarówno w układzie kwartalnym, w układzie dobowym i tak naprawdę my nie mieliśmy możliwości, żeby zablokować, czy też cofnąć pozwolenie wodnoprawne, ponieważ wszystkie zestawienia, które do nas docierały, nie miały przesłanek ku temu, żeby cofnąć pozwolenie wodnoprawne.
Pokazywał, jak bardzo zanieczyszczone jest jezioro. Społecznicy mówili, że no, ta przejrzystość choćby jeziora, to jest tylko jeden, wiadomo, ze wskaźników i też dużo przyczyn jest, dramatycznie spadła. Teraz w tym piśmie kancelarii jest mowa o tym, że to są ogromne zanieczyszczenia. I wydaje się, że jednak ten stan był groźny. I pytanie, czy gdzieś jednak ktoś tego nie zlekceważył. Nie chcę na was stawiać, bo to zawiadomienie jest szerokie. No nie jest tak naprawdę adresowane do kogoś. Można powiedzieć w domyśle, trochę do Tarnowa Podgórnego, do oczyszczalni, trochę pewnie do organów kontrolnych, administracyjnych. No a wy też macie uprawnienia kontrolne. Nawet WIOŚ to wskazuje wyraźnie, że macie o wiele szersze niż oni uprawnienia do tego, by kontrolować to, jak wygląda sytuacja na akwenach wodnych.
No, nie zgodzę się z tym, że mamy szersze uprawnienia, mamy porównywalne uprawnienia. Natomiast jeśli chodzi o te działania, które my podejmowaliśmy, no to my tak naprawdę rzeczywiście kontrolę prowadzimy na podstawie dokumentacji, która jest nam przekazywana i ta dokumentacja nie wykazywała niczego. Natomiast dopiero w tym roku...
No a jak kontrolerzy byli na miejscu, to nie widzieli tego, że jak wygląda sytuacja?
Nawet teraz, w marcu, w kwietniu czy w maju, wizji terenowych odbyliśmy łącznie 6. I podczas tych wizji terenowych nawet były to wizje terenowe, które były przeprowadzane również z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jedną wizję terenową przeprowadziliśmy również z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który notabene jest mieszkańcem okolic Jeziora Kierskiego.
Czyli i zainteresowany.
Mu zależy na tym, żeby wskazać, skąd mogą pochodzić zanieczyszczenia. I gdy próbki zostały pobrane wówczas, nie było przekroczeń, tak? To jest tak, że są momenty, kiedy przekroczenia są. I są takie, w których tych przekroczeń nie ma. I teraz pytanie, kiedy tak naprawdę jest realizowana kontrola? W wybranych momentach, nawet jak kontrola jest, woda płynie czysta, optycznie.
Ale to były dwie różne stanowiska w takim razie. Wasze, waszych kontrolerów, czy waszych specjalistów, którzy pobierali te próbki i WIOŚ-u tak naprawdę. Zupełnie inna interpretacja tej sytuacji. No a teraz mamy ogromne...
To nie jest kwestia interpretacji, panie redaktorze, tylko wyników badań, które akurat my mieliśmy okazję pobrać próbek, jak również tych, które nam przedstawiano i tych, które WIOŚ przedstawił.
Panie dyrektorze, to ja już może tę kwestię tego zawiadomienia zamknę, bo to pewnie nie wiadomo, w jaką stronę pójdzie. Domyślam się, że mogą w różne miejsca zapukać prokuratorzy, jeżeli w ogóle śledztwo w tej sprawie zostanie wszczęte. Efekt interesuje mnie. Co można z tym zrobić? Wiem, że rozmawialiście chyba z Tadeuszem Czajką, wójtem Tarnowa Podgórnego. Wiem, że mają być udrożniane, przede wszystkim odmulane te rowy, ten rów jeden główny, który doprowadza te zanieczyszczenia w kierunku Jeziora Kierskiego. Wiem, że jest postulowane, żeby cały kanał Przybrodzki był remontowany. To podobno jest wasza tutaj gestia. Tak przynajmniej wskazywał wójt Tarnowa Podgórnego. Mówi, my to robimy, no ale tak naprawdę to nie my powinniśmy robić. I tam by się przydał remont generalny, no ale pytanie, czy Wody Polskie mają na to pieniądze.
Przede wszystkim trzeba wyjść od tego, że instytucją, która zarządza tymi ciekami, jesteśmy od 2018 roku. Naleciałości sięgają co najmniej 30-40 lat, więc nie można mieć do nas pretensji o to, co działo się na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Po drugie, no, ale jak już mamy teraz rzeczywiście te 4 lata, oficjalnie ciek przejęliśmy w 2020 roku protokolarnie od marszałka. Natomiast tak, działania zostały podjęte, rozmawialiśmy, były spotkania. Wydaje mi się, że takie najbardziej konstruktywne spotkanie miało miejsce w połowie kwietnia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządu, tutaj pan wójt Tarnowa Podgórnego, przedstawiciele spółki TP.com, która zarządza oczyszczalnią Wody Polskiej, tutaj głównie zarząd zlewni w Poznaniu, między innymi dyrektor zarządu zlewni w Poznaniu, projektant, nie będę wymieniał firmy, która ma właśnie rzeczywiście przygotować koncepcję odbudowy tego działu wodnego, oraz Związek Poznańskich Spółek Wodnych. I na tych spotkaniach zostały podjęte decyzje, co należy zrobić, żeby w jak najszybszym terminie rzeczywiście przywrócić wszystko. Dokumentacja projektowa jest już zakończona. My z naszego poziomu zarządu zlewni wydaliśmy decyzję 31 maja nakazową. Tutaj należy też zaznaczyć, że akurat o ile ścieki pochodzą z gminy Tarnowo-Podgórne, natomiast samo to połączenie już jest na terenie gminy Rokietnica.
Czyli trochę administracyjny
tak.
Decyzja nakazowa to znaczy się?
Decyzja nakazowa o przywróceniu funkcjonalności rowu SK63, czyli w tym przypadku przywrócenia działu wodnego, który w tamtym miejscu kiedyś występował i został przeczepany.
Czyli odwrócić tak naprawdę.
Tak, dokładnie. I w ciągu 14 dni od 31 maja ma być wykonana ta instalacja.
Czyli przynajmniej zostanie zatrzymany ten kierunek.
Zostanie zatrzymany kierunek. Natomiast jeżeli chodzi o pozwolenie wodnoprawne i to, co wojewódzki inspektor ochrony środowiska nam zarzucał, że my tutaj tego pozwolenia wodnoprawnego nie cofnęliśmy czy nie ograniczyliśmy, to w tej chwili odwołanie znajduje się w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej, czyli w organie drugiej instancji, i do 14 czerwca będziemy wydawać decyzje. W tej chwili nie mogę powiedzieć, jakie będą nasze decyzje, natomiast w połowie czerwca będą już na pewno informacje przekazane. Na pewno, jeżeli ktoś się do nas zwróci, dostanie takie informacje.
Cała prawie rozmowa nam zeszła na Jezioro Kierskie. Miałem o suszę też pana pytać. Nasi reporterzy alarmują, ci szczególnie, którzy rozmawiają z rolnikami, którzy załamują ręce, mówią, że tak suchych pól i takiego pieprzu w ziemi to oni jeszcze nie widzieli. Z drugiej strony mówi pan, że była zima przekropna.
Tak, panie redaktorze. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście mamy suszę. Mamy suszę rolniczą i mamy suszę hydrologiczną.
Czyli drugi, trzeci stopień.
Można tak powiedzieć. Hydrogeologicznej jeszcze nie ma, tak? Może w wybranych miejscach jest, bo zaczęło na szczęście nam padać troszeczkę w maju. Natomiast tak, mieliśmy mokry styczeń i luty. Natomiast już dla odmiany marzec w całym regionie wodnym Warty, który sięga od Zawiercia do Kostrzyna nad Odrą łącznie z dopływami, to jest 2 mm deszczu. Kwiecień, maj też opady znacznie poniżej normy. Myślę, że każdy z nas był w stanie to zobaczyć, że rzeczywiście niewiele padało.
Parę ostatnich dni dopiero.
Tak, dopiero teraz końcówka maja i czerwiec deszczu. Rzeczywiście mamy burze, mamy gdzieś pojedyncze opady, które też nie obejmują frontalnie całego obszaru, tylko najczęściej jest to punktowo w wybranych miejscach. Jeżeli popatrzymy na rzeki, to rzeczywiście w rzekach w tej chwili w większości odcinków Warty, jak również jej dopływów, mamy stany niskie. Natomiast należy zaznaczyć, że były już gorsze lata. Nawet 2020 rok, zwłaszcza pierwsza połowa, to były okresy, kiedy rzeczywiście mieliśmy znacznie niższe stany. I teraz dla porównania, na Warcie w 2020 roku, na przełomie zimy i wiosny, kiedy powinniśmy mieć wezbranie wiosenne, stan wody na wodowskazie był prawie 20 cm niższy niż w tej chwili.
Panie dyrektorze, no to życzmy sobie słońca, ale jednocześnie na drugą nóżkę życzmy sobie co jakiś czas deszczu i to jest dopiero dobra prognoza pogody.
Jak najbardziej zgadzam się z panem redaktorem, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Bogumił Nowak, Wody Polskie, Zarząd Regionalny Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Gość porannej rozmowy, Radia Poznań.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia. Kluczowy temat.